Co najmniej 4 miliardy złotych rocznie to wartość Funduszu Medycznego. Ustawę powołującą ten instrument podpisał dziś prezydent Andrzej Duda, a więcej na ten temat z Warszawy redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Fundusz Medyczny to państwowy fundusz celowy. Jego utworzenie ma wspierać działania, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki. To także jak najwcześniejsze wykrywanie oraz leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich. Ponadto fundusz ma zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości świadczeń, w tym świadczeń specjalistycznych dla osób poniżej 18 roku życia oraz udzielanych poza granicami kraju. Zadania funduszu skupiają się także na innowacyjnych terapiach lekowych. Fundusz Medyczny to element dopełniający system ochrony zdrowia, wskazał prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości podpisania ustawy.
Bardzo ważny dla polskich pacjentów, przede wszystkim dla dzieci, dla ich rodziców, akt prawny, fundusz celowy, państwowy, który będzie się znajdował w gestii ministra zdrowia, ale który przede wszystkim będzie takim funduszem, ja bym nazwał go funduszem ratunkowym. Będzie dysponował środkami, które będą mogły być przeznaczone na leczenie chorób rzadkich.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że powołanie funduszu to krok milowy w dobrym kierunku.
To wielkie osiągnięcie zarówno w naszym systemie zdrowia, ale także okno do realizacji wielu procedur, jak mówią medycy, wielu różnego rodzaju procedur medycznych, które będą leczyły schorzenia onkologiczne i schorzenia rzadkie. Jako przykład podam chorobę SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni.
Na zadania funduszu zapisane w ustawie w tym roku przeznaczone zostaną 2 miliardy złotych, w latach kolejnych do 2029 roku po 4 miliardy złotych rocznie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie w KPRM-ie premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Szef rządu przekazał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły prodemokratycznych dążeń Białorusinów w aktualnej sytuacji w tym kraju i kształtu dalszej pomocy dla opozycji oraz osób represjonowanych. Opozycja nie ma zamiaru się poddawać, a my na miarę naszych aktualnych możliwości będziemy solidarnie ją wspierać w tym trudnym czasie, zapewnił Mateusz Morawiecki. Relacjonując spotkanie, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił o już podjętych działaniach pomocowych ze strony polskich władz.
W Polsce leczyło się ponad 70 osób, które odniosły obrażenia w czasie interwencji służb białoruskich. Też ponad 1700 wiz humanitarnych zostało wydanych w związku z wydarzeniami na Białorusi oraz uruchomiony został duży program pomocy obliczany na blisko 50 milionów złotych, jeśli chodzi o sumę wszystkich projektów.
Swiatłana Cichanouska zapowiedziała w ubiegłym tygodniu, że ogłosi ogólnokrajowy strajk, jeżeli do 25 października włącznie Aleksandr Łukaszenka nie spełni 3 żądań, nie ogłosi swojej dymisji, nie zaprzestanie całkowicie przemocy na ulicach oraz nie zwolni wszystkich więźniów politycznych. A dziś liderka opozycji wezwała struktury siłowe, aby do niedzieli przeszły na stronę narodu. Obiecała funkcjonariuszom, że unikną lustracji. Nie dziś, a jutro Sejm rozpatrzy projekty dotyczące nowych rozwiązań do walki z koronawirusem. Izba przyjęła wniosek o przerwę zgłoszony przez opozycję. Przeciw było 207 posłów Prawa i Sprawiedliwości, jednak 28 członków klubu nie wzięło udziału w głosowaniu. Wicemarszałek Ryszard Terlecki mówił o prowadzeniu obstrukcji. Koalicja Obywatelska nie przystała na propozycję wicemarszałka, który chciał ogłosić 2-godzinną przerwę. Tym samym obrady zostaną wznowione dopiero jutro o godzinie 9:00. Opozycja argumentuje, że ustawa tak obszerna i ważna jak ta dotycząca walki z epidemią musi być procedowana dokładnie bez pośpiechu. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki stwierdził, że Koalicja Obywatelska zatrzymuje pracę nad niezwykle istotnym projektem, który powinien wejść w życie jak najszybciej.
No, rozumiem, że oznacza to odwlekanie ustawy. Obawiam się, że będzie to dotyczyło także Senatu. Mam nadzieję, że nie. W tej sytuacji, skoro klub Platformy nie zgodził się na wycofanie czy zmodyfikowanie swojego wniosku, jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra, do godziny 9:00. Obstrukcja sejmowa opozycji totalnej tym razem odniosła sukces i możemy to Polakom powiedzieć, że ustawa będzie opóźniona o tym rezultacie decyzji opozycji.
W sumie projektów dotyczących epidemii zgłoszono 4. Wśród nich propozycja Prawa i Sprawiedliwości, która ma być wiodąca. Zakłada ona m.in. bezpieczeństwo prawne dla lekarzy walczących z COVID-19, 200% dodatku za walkę z COVID-19, 100% wynagrodzenia za czas kwarantanny i izolacji dla medyków oraz możliwość pracy na kwarantannie za zgodą pracodawcy. W życie weszła dziś ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji. W myśl przepisów sprzeciw od decyzji komisji weryfikacyjnej przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, ale już nie miastu stołecznemu Warszawa. Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez stołeczny ratusz mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Członek komisji weryfikacyjnej do spraw stołecznych reprywatyzacji poseł PiSu Jan Mosiński podkreśla, że chodzi o usprawnienie procedury wypłacania odszkodowań.
Odbieramy ratuszowi ten imposybilizm w wypłacaniu odszkodowań i zadośćuczynień, bo ratusz warszawski mnożył przeszkody, jeżeli chodzi o wykonywanie decyzji komisji weryfikacyjnej. I to z dniem dzisiejszym osoby, które miały przyznane odszkodowanie zadośćuczynienia, mogą korzystać ze środków, które będą gromadzone w Narodowym Funduszu Reprywatyzacyjnym. Te środki, które były na rachunku bankowym warszawskiego ratusza, mają być zwrócone właśnie do tego funduszu, to jest kilka milionów złotych, i będzie można rozpocząć wypłatę tych odszkodowań. Skracamy ścieżkę. Oczywiście każda z osób, która nie zgodzi się z decyzją komisji weryfikacyjnej co do kwot, może się od tego odwoływać. Ale jedno jest pewne, przyspieszamy wypłacanie tych odszkodowań i zadośćuczynień.
Ustawa uniemożliwia ponadto przejmowanie budynków z lokatorami czy reprywatyzację na kuratora. O kompleksowe rozwiązania w tym zakresie apelowały środowiska lokatorskie. Większość przepisów ustawy obowiązuje od dzisiaj. Część wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Parlament Europejski debatował dziś nad reformą polityki rolnej Unii Europejskiej. Europosłowie wskazywali, że powinna ona gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, zapewniać godne warunki życia na wsi, odpowiednie ceny dla producentów i hodowców oraz służyć transformacji ekologicznej. Unijny komisarz do spraw rolnych Janusz Wojciechowski przekonywał, że reforma sprawi, iż europejskie rolnictwo będzie bardziej przyjazne oraz zabezpieczy zarówno rolników, jak i obywateli.
Jestem przekonany, że tworzymy reformę, która uczyni rolnictwo europejskie bardziej przyjaznym dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt, ale również reformę, która uczyni rolnictwo europejskie bardziej odpornym na kryzysy, reformę, która wzmocni bezpieczeństwo ekonomiczne naszych rolników i która zapewni bezpieczeństwo żywnościowe dla naszych obywateli teraz i w przyszłości.
Europoseł Europejskiej Partii Ludowej Peter Jahr apelował, by deputowani poparli kompromisowe rozwiązania, m.in. przeznaczenie 30% środków na działania ekologiczne i 25% na działania łagodzące skutki zmian klimatycznych. Z kolei Ulrike Meller z frakcji Odnowić Europę podkreślała, że ludzie w regionach najlepiej wiedzą, jak mają wyglądać plany strategiczne dotyczące rolnictwa. Dlatego argumentowała, nowe rozwiązania powinny zakładać więcej elastyczności dla państw członkowskich, a także zniesienie zasady jednego rozwiązania dla wszystkich. I to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni, a przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro na północy kraju zachmurzenie na ogół duże i miejscami opady deszczu. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna od 8 do 9 stopni na północnym wschodzie, około 13 w centrum, do 16 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na obszarach podgórskich i po południu nad morzem, okresami dość silny, porywisty południowy i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km na godzinę, na obszarach podgórskich do 75, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.